Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Giermaszu, kącik technologiczny, Radek Lis jest w studiu, witam cię bardzo serdecznie. Z czym przychodzisz, mój drogi?
No z newsami, z tego co się wydarzyło w minionym tygodniu.
Ale taki niespodzianka, chyba, szok.
Taki lead news to chyba to ten atak na CD Projekt Red. Ja nie chcę tutaj się Michałowi w jego temat wcinać.
Nie wcinaj się.
Jest awantura, no bo CD Projekt się nie ugiął, no i już gwinta wypuścili do netu, a teraz podobno hakerzy założyli na jakimś rosyjskim serwisie aukcję i chcą sprzedać.
No ale to ja ci tu muszę przerwać, bo nie, no ale to nie wcinaj się królowi w jego kącik polski, który za chwilę, królu na moment wyszedł ze studia, za chwilkę będzie jego recenzja, więc weź tutaj nie kombinuj, mów co dalej masz.
Dobra, jeszcze drugi temat, który mnie tak trochę bulwersuje, no bo borykamy się od początku roku, może nawet wcześniej, z problemami z dostępnością do kart graficznych. No oprócz tego, że są problemy z samymi chipami i z ich produkcją, no to oczywiście kopacze kryptowalut zdecydowanie nie ułatwiają nam życia, przede wszystkim nam graczom, bo wykupują nam te cudowne karty nowe od Nvidia, których no nie ma i nie ma i nie ma i nie można nigdzie dostać.
No i też cena, jak rozumiem, idzie w górę w związku z tym, tak? Jak ich nie ma.
No znaczy, tak, umówmy się, że są oficjalne jakieś tam ustalone, kopacze kupują te karty już drożej, dużo nawet, dwa razy drożej niż wiesz są co, w sytuacji, kiedy producentów.
W sytuacji, kiedy Elon Musk informuje, że 1,5 miliarda wrzuca w bitcoiny, no to myślę, że będzie jeszcze tylko gorzej.
Właśnie. No i teraz ci kopacze, którym nawet oni już mają problem z dostępnością do kart graficznych, to znaleźli sobie sposób i wykupują teraz masowo z rynku laptopy wyposażone w nowe GeForce RTX 3000.
Spieszcie się kupować laptopy, tak szybko odchodzą. Przepraszam.
Dokładnie. No widziałem zdjęcia i filmiki przedstawiające dosłownie całe farmy, setki laptopów. Tylko tak, wiesz, ledwo otworzone i ustawione, tak jak namiocik sobie stoją. I tych laptopów setki na tych półkach i kopią te kryptowaluty. Także no niedługo Chińczycy wykupią wszystko chyba, co z elektroniki jest dostępne. W związku z tym, że bitcoiny poszły do góry, to się im i Ethereum, bo oni też Ethereum podobno tak mocno kopią tymi laptopami, no to okazuje się niedługo, że w ogóle nic nie kupimy, ani laptopa, ani konsoli, ani porządnej karty graficznej, bo wszystko będzie się działo w tych chińskich koparkach i kopało tą walutę.
Ale powiedz mi, po co jest ta moc obliczeniowa? Ja wiem, że do kopania bitcoinów, bo w skrócie rzecz ujmując, tego co rozumiem, zakładam, że część naszych słuchaczy jest w tym oblatana, a część nie. Chodzi o to, że udostępniam swój sprzęt, tak, tej kopalni bitcoinów, udostępniam moc obliczeniową. I na co ta cała moc obliczeniowa idzie, weź ty mi powiedz. Co oni, wiesz, liczą, żeby człowieka wysłać na Marsa, czy co się z tym dzieje? Mnie to tak też zastanawia.
Nie pytaj mnie, bo nie śledziłem tego aż tak mocno, aczkolwiek no, moc obliczeniowa zawsze w cenie i zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie gotów za nią zapłacić. No a oni jakby to przekazują, ułamek tych kwot potem tym kopaczom. No, jest to temat, moim zdaniem to powinno być zabronione, bo my sobie nie możemy pograć, nie?
No nie, no to wiadomo, chociaż z drugiej strony wiesz, już nie pamiętam, kiedy teraz ostatni raz na PC-cie grałem, jednak wygoda konsolowego gracza jest tutaj dla mnie kluczowa. Ja nie mam siły, żeby się przebijać przez trzy strony ustawień graficznych i się zastanawiać, czy moja karta obsługuje to, czy śmo, czy owo. Nie mam, naprawdę nie mam na to siły, ale to jest tylko i wyłącznie moje wygodnickie podejście, wiadomo jak jest, nie? A tutaj wiesz, konsola odpalam, działa i tyle, nie? I się nie zastanawiam, czy włączyłem ray tracing, czy nie włączyłem, czy co tam, tylko w jakieś zupełnie podstawowe kwestie. No ale to nie istotne.
Wolisz wersja dla leniwca, okej.
Okay. No tak.
Dobra,
tak.
Lecimy z kolejnymi tematami. Starlinka można już zamawiać do Polski.
Ten internet od Elona Muska, tak?
Dokładnie, bo w minionym tygodniu użytkownicy Reddita poinformowali, że dostali takie maile, gdzie firma mówi, słuchajcie, to wpłacajcie tutaj pierwszą część pieniędzy, to będziecie w pierwszej kolejności mieli dostęp do naszej usługi. Na razie usługa była dostępna tylko w USA, południowej części Kanady i Wielkiej Brytanii, natomiast pochwalili się użytkownicy Reddita, że już i z Meksyku, z Australii, z Nowej Zelandii i kilku innych krajów uzyskali możliwość właśnie złożenia zamówienia przed sprzedaży na usługę Starlink. Taka informacja też przyleciała z Polski. Nie ma żadnej oficjalnej listy, no ale już można sobie tam pierwsze wpłaty robić. Podam ceny, bo się polskie ceny pojawiły. Mm-hmm. Czyli tak, za sprzęt taki, który służy do tego, żeby się ze Starlinkiem połączyć, to w Polsce będzie cena 2269 zł.
Jak za darmo!
Potem koszt dostawy sprzętu do Polski, tą całą logistykę wyceniono sobie na 276 zł. Natomiast miesięczny abonament został ustalony w drobnej kwocie 449 zł.
Wyjaśnijmy tylko, przypomnijmy, bo być może nasi słuchacze nie pamiętają. Satelity Starlink, projekt Elona Muska, obecnie najbogatszego człowieka na świecie. Chodziło o to, żeby wysłać w kosmos satelity, przez które będzie transmitowany internet w te słabiej uinternetowione, że tak powiem, rejony świata. No ale już wtedy właśnie, kiedy ta informacja się pojawiła, my w Giermaszu wspominaliśmy o tym, że to będzie naprawdę droga usługa i to, o czym mówisz, absolutnie to potwierdza. Jeszcze tylko dodam, że to forum Reddit, które wspominałeś, to takie dosyć wpływowe forum, na którym właśnie pojawiają się informacje także związane z grami komputerowymi i ogólnie nowymi technologiami.
Starlink na razie się pochwalił, że ma już 10 tysięcy użytkowników internetu w wersji beta i prędkości, jakie tam osiągają, to od 50 do 150 megabitów na sekundę, także nic nadzwyczajnego, no ale dla kogoś, kto mieszka, powiedzmy, nie wiem, w środku lasu, nie ma żadnej infrastruktury komórkowej,
i ma 400 zł miesięcznie, żeby zapłacić.
No jak ma taką chatę w środku lasu, to ma, nie? Zresztą znam takich, co by dali każdą kwotę, żeby mieć cały czas dostęp do internetu, także może się opłacać, może nie. Tanio nie jest, ale działa ponoć wszędzie.
Okej. Co dalej?
W minionym tygodniu też Unreal Engine pokazał taki nowy patent, który w tym engine jest.
Unreal w silniku, jest, tak? W graficznym.
Tak, to jest silnik graficzny do produkcji gier. No i oni pokazali coś takiego, co się nazywa MetaHuman. Oni stwierdzili, że, to może zacytuję, tworzenie przekonujących cyfrowych ludzi było zazwyczaj trudne, powolne i kosztowne. Z MetaHuman Creator czas tworzenia unikalnego cyfrowego człowieka najwyższej jakości z włosami i ubraniem jest krótszy. I prezentują właśnie pierwsze nowe narzędzie, które temu służy. To znaczy jest to taka wtyczka, która pozwala właśnie stworzyć człowieka w każdej formie. Jakby są gotowe wzorce, można tam sobie dokładać włosy, zdejmować twarze, zmieniać i tak dalej. I dzięki temu, że nie trzeba tego projektować od zera w engine, tylko jest to już jakby wstępnie przygotowane przez Epic Games, no to wygląda to obłędnie. No, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda taki meta-człowiek stworzony na Unreal Engine, no to wystarczy obejrzeć sobie jakieś zajawki gry Senua Saga Hellblade 2. Tam jest właśnie główna postać przede wszystkim generowana za pomocą tego nowego narzędzia.
Oczywiście przede wszystkim chodzi o animowanie twarzy, prawda? W dialogach czy gdzieś tam, no zwłaszcza gry starej generacji straszyły tymi drętwymi animacjami. Coraz lepiej się z tym dzieje, mówiąc tutaj, nie wiem, o Cyberpunku, czy nawet, nie wiem, w Demon Souls, jak grałem w remake, to naprawdę fajnie animowane, chociaż tam też faktem, no kwestii dialogowych nie ma aż tak dużo, więc no tu też kwestia, ile zasobów będzie taka technologia pożerała, na ile się uda. Pamiętamy na przykład LA Noir, Team Bondi, taka gra, jedyna gra, którą wydało studio Team Bondi i tam, jak na tamte czasy, no to, i zresztą jak na dzisiejsze czasy, już dawno nie grałem w LA Noir, dawno nie, ale naprawdę animacja twarzy właśnie to była jakaś ich autorska technologia, robiła naprawdę duże wrażenie. Jak rozumiem, to tutaj głównie o to chodzi, no to też animacja na takich, powiedzmy, dużych zbliżeniach, prawda? Dokładnie. Żeby te twarze nie były drewniane, jak to się mówi.
Dokładnie. Oglądałem te próbki, naprawdę bardzo fajnie to wychodzi. Także twórcy gier mają ułatwioną sprawę. Jak już jesteśmy przy grach, to powiem o tym, że tam właściciele nowych DualSense'ów, czyli kontrolerów od PlayStation 5, coraz bardziej skarżą się na to, że dryfują im analogi. No bo przypomnę, tam na początku roku mówiliśmy o tym, że zgłaszają się ludzie, którzy mówią, że problem z triggerami jakiś tam występuje, tam był problem z jakąś sprężynką. psuły się te triggery, natomiast teraz wychodzi, że coraz większej ilości osób te dryfują te analogi, to znaczy się nie ruszasz gałki, a gra odbiera, że się coś mimo się dzieje. Wszystko ruszasz. Tak, tak.
Taki sam problem miało Nintendo, wspominaliśmy o tym niedawno, chyba w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, że w związku z tymi dryfującymi Joy-Conami, tak to się nazywa w Nintendo, nawet Komisja Europejska wszczyna postępowanie, czy przypadkiem firma ich tak nie projektuje, żeby one się szybko psuły, no wiadomo, jak się zepsuje, to albo naprawisz, jak się skończyła gwarancja, to trzeba kupić nowy. Mi się raz w Joy-Con zadryfował w Switchu, ale mam wrażenie, że to coś chyba programował, bo go zrestartowałem, już później nie było takich dziwnych rzeczy. Mówię, grałem w jakieś tam zręcznościowe gry, bodajże w Hades, i nie miałem wrażenia, że coś mi Joy-Cony zwariowały, ale jest to jakiś problem. A co do tych padów DualSense, wiesz co? To też trzeba, oczywiście zakładam, że pady w jakimś stopniu są projektowane, no tak wiesz, idiotoodpornie, czy też tak no pancernie, tak? Zdarzają się takie sytuacje, że pad poleci ci na podłogę, no niestety, wiadomo jak jest. Natomiast no to też pytanie oczywiście, jak kto tego używa, bo jeżeli, wiesz, to jest informacja właśnie przykładowo z forum Reddit, że gdzieś tam komuś są to pojedyncze, jednostkowe przypadki, no to może ktoś po prostu przesadza z używaniem DualSense'a. Jeżeli to się, wiesz, zrobi problem, nazwijmy to globalny, czy coraz więcej będzie takich sygnałów, no to tutaj możemy się zacząć martwić, tak mi się przynajmniej wydaje.
No właśnie chyba zaczyna się taki problem robić, bo gdzieś tam nawet podobno jest szykowany pozew zbiorowy, że Sony jednak nie dotrzymało wszelkich starań, żeby te pady działały bezproblemowo. Natomiast...
Radek, wiesz co, ja ci coś powiem. I taki off topic. Ja się w Radiu Szczecin często zajmuję polityków i polityką. I wiesz, ile razy ja słyszałem od polityków, że oni będą składać pozew. Jak ktoś złoży pozew, to pogadamy. Na razie, wiesz, zapowiedzi złożenia pozwów to w mojej hierarchii to nie stoją zbyt wysoko.
Na razie Sony skontaktowało się z redakcją Kotaku i potwierdziło, że właśnie dryfowanie analogów w PlayStation 5 uwzględnione jest w programie gwarancyjnym. I działać to ma tak, że konsument w takim przypadku ma pokryć koszty wysyłki samego pada do Sony, natomiast nowy pad i odesłanie tego DualSense'a albo po naprawie pokryje już Sony. Także na razie takie rozwiązanie Sony wprowadziło dla tych, którzy się na nowego pada skarżą.
To o co ten pozew, skoro możesz go w ramach gwarancji zareklamować? No to tak właśnie wracając do tematu tego pozwu, no sorry.
No myślę, że to też takie działania właśnie, żeby tego pozwu nie było. Dobra, lecimy do kolejnego tematu. Steam przełamał kolejną barierę. Wyobraź sobie, że na początku stycznia pierwsza z barier, która pękła, to było to, że było zalogowanych jednocześnie do Steama i grało 25 milionów użytkowników. No i to już jest historia, bo najnowszy rekord, który został pobity, to jest 26,3 miliona graczy jednocześnie zalogowanych i grających w gry ze Steama. Miesiąc po tamtym rekordzie.
Ja wiem, że tutaj może wrzucę granat, wiadomo co, ale ja osobiście ze Steama to ja tak średnio lubię, bo to wiesz, najpierw, żeby odpalić gierkę, to musi ci się odpalić Steam i później jeszcze się odpala zawsze, no to wracając do mojego wygodnictwa z konsolą, zwłaszcza z next genami, robisz cyk, pyk, jest, a tam odpalam Steama,
no,
zasnę
w
międzyczasie, wiesz. Ja wiem, że pecetowcy, no, natomiast to też umówmy się, też nieraz o tym mówiliśmy, pandemia, jeszcze raz pandemia, wszyscy grają
tak,
w gierki.
Ale słuchaj, w co grają? Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, to są rzeczy, które najbardziej nabijają ten licznik. PlayerUnknown's Battleground oczywiście, no i jeszcze Grand Theft Auto 5 się łapie do tej takiej pierwszej piątki najczęściej granych
gier. Mówiliśmy o tym w przeglądzie aktualności, nie słyszałeś, 180 milionów sprzedanych sztuk, to po co niby GTA 6, przepraszam, wiesz.
No właśnie, no straty to... na Steama narzekasz, a Steam mówi, że 120 milionów aktywnych graczy. Jest przyrost w 2020 roku względem 2019, słuchaj, to było 21,4%.
No ale Radek, no jesteś pecetowcem, czasami grasz przez Steama, no fajne jest to czekanie, czy nie fajne? Weź mi powiedz.
No ja to króciutko czekam, mam szybki komputer.
Aha. No ale to nie jest kwestia komputera, tylko kwestia łącza internetowego, nie?
To też. No. Ja nie narzekam, prawie tego nie widzę, nie? Ładuje mi się gierka, uruchamia się Steam, w ogóle nie zwracam na to uwagi. Dobra, lecimy dalej.
No już mało Apple... czasu ci zostało.
A no to jeszcze takie dwa newsy. No bo tam pamiętamy, jak Epic Games rozpoczął wojnę z Apple odnośnie zamieszczania i mikropłatności w ich sklepie. No i okazuje się, że amerykańscy politycy z Dakoty Północnej przedstawili projekt ustawy, który regulowałby kwestię otwartości platform cyfrowych. No i tutaj nikt o Apple niby w tej ustawie tam nic nie wspomina, ale jak się tą ustawę czyta, to widać ewidentnie, że jest ona w Apple'a wymierzona. Chodzi o to, że Apple nie wpuszcza nikogo na swój sklep. Poza tym, jak kogoś wpuści, no to oprócz tego, że dokładnie sprawdzi niby tą aplikację i dostosowuje do swoich standardów, no to jeszcze trzeba się z Apple'em pieniążkami podzielić.
Jedna trzecia staje się, tak? 30%.
Dokładnie. No i ta ustawa, że tak powiem, ma te dwa, te najbardziej newralgiczne tematy rozsadzić i ma podobno powstać taki przepis, który zmusi Apple do tego, aby można było instalować aplikacje z zewnętrznych źródeł, nie tylko przez ich sklep. No i jeszcze kwestia płatności też ma zostać uwolniona. Wiadomo, że to są na razie projekty. Jak to się skończy, będziemy obserwować w Giermaszu. I jeszcze drugi taki newsik, bardzo malutki. Bo wyobraź sobie, że w Google, czyli w wyszukiwarce, w której większość osób wyszukuje, jak nie 100% osób, które znam, no to jak włączasz w stronę Google'a, no to masz taką wielką białą stronę, na środku napis Google i tak to wygląda. Natomiast no, jak tak w nocy sobie to włączysz, to monitor zamienia się w małą lampkę. No i wszyscy atakowali Google, żeby może jakiś tryb ciemny zrobić do tego, bo dużo osób się lubi przestawiać teraz na te tryby ciemne. Między innymi też ja nie lubię, jak mi coś nagle w nocy świeci. No i okazuje się, że jeszcze nie wszyscy, ale u niektórych, jak sobie na dole w prawym dolnym logu klikną w przycisk ustawienia, to tam będzie sobie można włączyć ciemny motyw.
Wow, to lecę szybko ustawiać ciemny motyw Google'a u siebie, będę miał ujnie im rok w komputerze. Bardzo dziękuję. Radek Lis, skończymy już to wydanie kącika technologicznego. Za chwilkę Michał Król, znaczy teraz Michał Król wraca do studia, recenzja gry Hashtag Drive i później, no tak, o Cyberpunku pewnie mnóstwo będziemy mówić i nie tylko o Steamie, zdaje się, chyba też w kąciku coś powiemy, bo dzieje się w polskiej branży również. A z Radkiem słyszymy się za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.